Dokładnie 8 minut po godzinie 17 w kalendarzu niedziela, 14 dzień października. To oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, inaczej mówiąc Dzień Nauczyciela. Zatem od razu na początku audycji w sportowym rytmie życzenia wszystkiego najlepszego dla tych, którzy pracują ze sportową młodzieżą, czyli dla nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli sportu. Wszystkiego dla Państwa najlepszego. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Ryszard Wojtowicz, a w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem jak zwykle do 19.30 w ostatnich tygodniach, a to ze względu na obowiązkowe audycje wyborcze, które rozpoczną się punktualnie o 19.30. Ale do tej 19.30 na naszej antenie w audycji w sportowym rytmie bardzo dużo interesujących dźwiękowych materiałów i relacji. Między innymi sporo o królowej sportu, czyli o lekkiej atletyce. Zajrzymy na konferencję poświęconą królowej sportu właśnie do Chociczy. Będziemy także na 19. PKO Poznań Maratonie. Będziemy rozmawiać także w naszej audycji o przedsezonowych planach siatkarek z Piły i z Kalisza. Zajrzymy oczywiście na lekcję wychowania fizycznego ze znakomitą pływaczką Otylią Jędrzejczak. Będzie także lekcja hokeja na lodzie z najlepszym polskim przedstawicielem tej dyscypliny sportu, czyli Mariuszem Czarkawskim. A po 18.00 rzecz jasna przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych, czyli koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka wodna, a także żużel. A po 19.00 proszę być czujnym. Ci z Państwa, którzy interesują się wynikami niższych lig piłkarskich, zapraszamy na mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. To po godzinie 19.00. No ale teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Polscy piłkarze zagrają dziś z Włochami w swoim trzecim meczu rozgrywek Ligi Narodów. Obie drużyny po dwóch spotkaniach mają na swoim koncie po jednym punkcie. Początek meczu na Stadionie Śląskim w Chorzowie o 20.45. Kosmas Kiewa wygrał 19. maraton w Poznaniu. Kenijczyk pobił własny, ustanowiony w 2011 roku rekord trasy. W tym roku Kiewa uzyskał czas 2 godziny, 11 minut i 45 sekund. Najlepszy z Polaków Kamil Jastrzębski był szósty. Wśród pani triumfowała Etiopka Tafane Szemerga. Najlepsza Polka Agnieszka Gortel-Maciuk była czwarta. Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali tenisowy turniej ATP w Szanghaju. W finale Polak i Brazylijczyk pokonali Brytyjczyka Jamiego Mareya i innego zawodnika z Brazylii Bruno Soaresa 6-4 i 6-2. W turnieju singlistów triumfował Serb Nowak Dziokowicz. Katarzyna Peter z Grunwaldu Poznań odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do tenisowego turnieju WTA w Luksemburgu. Polka przegrała z Holenderką Arantxą Rus 1-6 i 3-6. Hiszpan Eduard Prades został zwycięzcą kolarskiego wyścigu dookoła Turcji. Ostatni, szósty etap z Bursy do Stambułu wygrał Irlandczyk Sam Bennett. W klasyfikacji końcowej najlepsze miejsce z Polaków zajął Piotr Brożyna. Zawodnik CCC Sprandi Polkoce był 30. Koszykarki od Ostrowi od 17 grają we własnej sali z Arką Gdynia w drugiej kolejce Basket Ligi Kobiet. Czy to spotkanie już się rozpoczęło?
To spotkanie zaczęło się dokładnie 5 minut temu i na razie początek nie najlepszy w wykonaniu zawodniczek Ostrowi, które przegrywają z Arką Gdynia 5-14.
11 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Chwila muzycznego oddechu, a później pomówimy o lekkiej atletyce.
Ale zanim muzyka, a muzyka już brzmi, ale zapowiedzmy może od razu pierwszy konkurs dla tych z Państwa, którzy są z nami od samego początku. Czyli tak, podwójna wejściówka na najbliższe mecze Lecha z Koroną Kielce. To sobota, godzina 20.30. Ja proponuję bardzo proste pytanie. Proszę powiedzieć, bo to będzie mecz 12 kolejki. Po 11 kolejkach liderem tabeli jest Lechia Gdańsk, która ma w dorobku 21 punktów. Proszę odpowiedzieć na pytanie, ile punktów do lidera traci zajmujące obecnie siódme miejsce w tabeli Lech Poznań.
Na prawidłowe odpowiedzi czekamy pod SMS-owym numerem telefonu 71601. W treści wpisujemy hasło Radio Poznań. Pisane łącznie i bez polskich znaków. Prawidłową odpowiedź, no i swoje imię i nazwisko. 71601, podwójna wyjściówka na mecz Lecha Poznań z Koroną Kielce do odebrania.
A konkurs przeznaczony jest dla tych z Państwa, którzy posiadają karty kibica Kolejorza. It's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
Minuty po godzinie 17, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Państwo strzelają, ale na razie strzelają bardzo niecelnie. Już mamy bodaj 8 w tej chwili odpowiedzi przez te kilka chwil i wciąż nie ma poprawnej odpowiedzi na pytanie, ile punktów 7 w tabeli piłkarskiej Lotto Ekstraklasy Lechę traci do lidera, czyli gdańskiej Lechii. A grają państwo przecież o pierwszą dzisiaj podwójną wejściówkę na spotkanie Kolejorza z Koroną Kielce. Ten mecz w sobotę o 20:30. A teraz już o królowej sportu. Jeszcze nie o poznańskim maratonie, ale o bardzo interesującej konferencji. W minioną środę, w chociaż wielkiej koło wrześni, gwiazdy lekkiej atletyki opowiadały o trudach uroku oraz o tajnikach uprawiania tego sportu. Był tam także nasz reporter Rafał Regulski.
O konferencji słów kilka za chwilę, bo choć od berlińskich mistrzostw Europy minęły 2 miesiące, nie mogłem się powstrzymać i dwojga srebrnych medalistów o Berlin zapytać musiałem. Sofia Ennaoui, która długim sprintem pewnie zdobyła wicemistrzostwo na 1500 metrów.
To był pierwszy medal na otwartym stadionie, zawsze wiadomo, że tej przerazy się pamięta najlepiej, także ja będę na pewno go wspominała całe życie.
Czy już pani się nacieszyła tym medalem? Czy to wciąż jeszcze trwa? Czy już się myśli o kolejnych?
Nie, dalej się cieszę medalem. Dopóki nie zdobędę następnego, to będę się cieszyła tym, który jest. Tak naprawdę ja mimo tego, że zdobywam coraz to nowsze medale, ja się cieszę tymi, które zdobyłam wcześniej, bo tego się z pamięci nie wyrzuca. Ta praca, jaką się wkłada w to, że właśnie zdobywa się te medale, zostaje na zawsze i gdzieś tam te medale dokładane do kolekcji są zawsze w pamięci.
Jak taka filigranowa, drobna zawodniczka czuje się na bieżni obok długonogich, dużo wyższych od siebie biegaczek?
Bardzo pewnie, bardzo atrakcyjnie, bardzo dobrze, no bo jak się jest w dobrej formie, to nie ma żadnych wymówek.
Berlińskie srebro Marcina Lewandowskiego na 1500 metrów miało posmak dramatu. Co pan czuje, kiedy pan haruje jak wół, a przegrywa pan złoto o 400 na sekundy?
Cieszę się bardzo srebrem. To jest to, co robię. Ja mówię, podchodzę do tego troszeczkę w inny sposób. Oczywiście daję siebie wszystko, poświęcam się w 100%, nawet 110%, poświęcam swoją rodzinę, które znamy najważniejsze, mówię, bo większość roku spędzam na zgrupowaniach. Jednak mówię, rezultat jaki będzie, nie ma to znaczenia. Ja po prostu robię swoje, cieszę się tym, sprawia mi to przyjemność, realizuję się, spełniam swoje marzenia, także czego chcieć więcej. Czy bym był 8, czy 10, czy byłem 2, czy bym wygrał, nie ma to znaczenia. Ja skupiam się na sobie, a nie mam wpływu na moich rywali. Ja dałem z siebie wszystko, a mówię, czasami da mi to wygraną, czasami 10. miejsce. Ja mogę mieć wpływ tylko sam na siebie.
Jako że do chwil pięknych warto wracać, ale nie warto się nad nimi nadmiernie rozczulać, przejdźmy do konferencji, która miała poważny tytuł. Od amatora do zawodowca, różnica w postrzeganiu treningu lekkoatletycznego. Organizatora Stefana Tomczaka ze Starostwa we Wrześni zapytałem o ideę tej debaty.
Konferencja służy przede wszystkim propagowaniu lekkiej atletyki, a poza tym lepszemu przygotowaniu nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów, którzy pracują w powiecie wrześnińskim, do prowadzenia zajęć sportowych.
Była ta chemia między słuchaczami a sportowcami?
Była i to chemia bardzo duża. Wiadomo, że mistrzowie, medaliści mistrzostw olimpijskich mają kontakty z najlepszymi trenerami na świecie. W związku z tym ta wymiana doświadczeń, wymiana poglądów na temat treningu jest bardzo istotna i bardzo fajna.
Sofia Ennaoui.
Tak naprawdę ja poświęcam swój czas wolny, swoje roztrenowanie na to, żeby rozpromować sport, który uprawiam. Bardzo lubię w takich właśnie rzeczach brać udział.
A czy zainteresowanie pani udziałem w takich konferencjach jest tym większe, im więcej tytułów i medali pani zdobywa?
Tak, dlatego w tym roku jestem w wielu miejscach w Polsce, z tego względu, że po medalu w Berlinie jakoś to się tak wszystko rozwinęło. Zainteresowanie jest bardzo duże moją osobą, bardzo się cieszę z tego powodu, że to zainteresowanie jest. No i ludzie mnie lubią. To przyciąga właśnie przede wszystkim ogólnie dzieciaki, które się garną do sportu, tylko trzeba do nich właśnie trafić.
Marcin Lewandowski.
Ciężko znaleźć na to czas, biorąc pod uwagę fakt, że spędzam za granicą około 300 dni w roku. Nie jest łatwo zagospodarować mi czasem, jednak jeśli zdarza się okazja, jesteś na miejscu, dość blisko mnie, jestem akurat w domu, także staram się w takim czymś uczestniczyć jak najbardziej.
Wśród gości był także były reprezentant Polski, Marcin Urbaś.
Generalnie trzeba zacząć od dzieci, ale również od ich nauczycieli. No na pewno jest łatwiej z nazwiskiem i powiedzmy z doświadczeniem. Faktycznie może to być bardziej wiarygodne, ale myślę, że jeżeli nawet ktoś, kto uprawia sport wyczynowy, kończy swoją karierę, ale no, nie opowiada o tym sporcie z pasją, no nie jest przekonujący. Ja myślę, że jestem przekonujący, bo ja opowiadam o tym wszystkim, czym się zajmuję z pasją i to widać i myślę, że ludzie też to widzą.
Ideę konferencji świetnie spuentował WF-ista z Wrześni Przemysław Moch.
Oczywiście na nazwisko na pewno, oczywiście, bo jeżeli ja będę mówił, że warto ćwiczyć, to jest ważne, ale jak przyjedzie medalista, przyjedzie ktoś taki i powie o tej drodze, w jaki sposób dochodzi, że oni też byli zwykłymi, normalnymi ludźmi, a doszli do takich sukcesów, to na pewno to zachęca, zdecydowanie.
Tak powinno wyglądać zachęcanie do uprawiania sportu, później do zdobywania także wielkich sportowych laurów, także tych lekkoatletycznych. Za chwileczkę w klimacie lekkoatletycznym pozostaniemy, ale my już wiemy, kto zdobył dzisiaj pierwszą podwójną wejściówkę na sobotnie spotkanie Lecha Poznań z Koroną Kielce w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie.
Właśnie wysyłam SMS-a do pana Jakuba z gratulacjami. Nasz dział promocji odezwie się do pana w sprawie odbioru tych wejściówek. Pan Jakub oczywiście za sobą towarzyszącą uda się na to najbliższe spotkanie, które odbędzie się w sobotę.
O godzinie 20.30 jesteśmy państwu jeszcze winni prawidłową odpowiedź. Oczywiście chodziło o 4 punkty. Lider tabeli piłkarskiej Lotto Ekstraklasy po 11 kolejkach Lechia Gdańsk ma tych punktów 21, a kolej już na 7 miejscu ma punktów 17. Jak łatwo dokonać czynność odejmowania. 21 minus 17 równa się 4 i tak powinna brzmieć odpowiedź. Obiecujemy, będą jeszcze do wygrania wejściówki na mecze Lecha z Koroną. A teraz, skoro obiecywaliśmy połączenie lekkiej atletyki i innych dyscyplin, to, drodzy państwo, czas triatlonu w tym sezonie już powolutku minął. O czym jeszcze mówić będziemy w naszej audycji, ale zachęcamy państwa już do udziału w Cross Duathlonie, czyli połączeniu biegu i jazdy na rowerze. Taka impreza odbędzie się 27 października w Żarnowcu pod Dopiewem i trzeba się naprawdę już spieszyć z zapisami.
Marcin Napierała, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, organizator Cross Duathlonu Żarnowiec, który odbędzie się po raz trzeci.
Jest to impreza organizowana typowo na duktach leśnych, drogach polnych. Są to zawody dla tych, co lubią biegać i lubią jeździć rowerem.
Jak wygląda układ tej rywalizacji i dystanse, i kolejność konkurencji?
Duathlon to znaczy, że zawodnicy na początku biegną. U nas, w naszym przypadku, biegną 3 km, po czym wsiadają na rower, jadą 11 km. Ostatni, trzeci etap zawodów to ponownie bieg na dystansie 4,5 km.
Impreza odbędzie się 27 października w sobotę. To nie jest czas, kiedy można uprawiać triatlon, więc to taki substytut triatlonu, można powiedzieć.
Myślę, że tak. No, duatlon sam w sobie jest dyscypliną łączącą dwie konkurencje. Triatlon 3. W październiku trudno jest pływać. Stawiamy na bieg i rower z tego tytułu, że jest to forma aktywności ruchowej bardzo powszechna i lubiana przez mieszkańców.
I widać triatlonistów na trasie, tych, którzy pewnie za tą dyscypliną, za tą konkurencją trochę tęsknią.
Tak, no zdarzają się zawodnicy, którzy w sezonie startują w triatlonach, a sezon startowy swój zamykają na duatlonie w Żarnowcu.
A wiele osób, z tego co wiem, nie decyduje się na triatlon, bo ma problem z pływaniem.
Tutaj jedyne, co się może zdarzyć, to kałuże i błoto.
Jak zapisać się do Cross Duathlonu Żarnowiec 2018?
Zapisy trwają poprzez stronę internetową duathlonżarnowiec.pl. Tam również można pobrać ślady GPS-u, zapoznać się z trasą i też przyjechać do nas. Planujemy zorganizowanie objazdu i obiegnięcia trasy jeszcze przed zawodami.
Natomiast zawody, jak wspomnieliśmy, w sobotę 27 października.
Żarnowiec to miejscowość położona na granicy trzech gmin, Dopiewo, Bukstęszew. Do Żarnowca można dojechać od strony miejscowości Dopiewo, od miejscowości Lisówki oraz Skrzynki. To są najprostsze dojazdy. Tam już w dniu zawodów od godziny 9 będzie czynne biuro zawodów. Wyznaczony jest dosyć obszerny parking, natomiast z parkingu do biura zawodów jest około kilometra, więc trzeba być relatywnie wcześniej. Oczywiście biuro zawodów i wydawanie pakietów będzie również dzień wcześniej, w piątek, w hali sportowej w Dopiewie przy ulicy Polna 1A.
O której start? 27 w sobotę?
Start z zawodów godzina 12:00.
Serdecznie zapraszamy państwa do Żarnowca koło Dopiewa. To 27 października, a teraz na żywo gorąca informacja z koszykarskiego parkietu w Ostrowie Wielkopolskim. Mecz ekstraklasy żeńskiej koszykówki Ostrowia podejmuje Arka Gdynia i po pierwszej kwarcie Ostrowianki przegrywają 13-24.
22 minuty po godzinie 17. Teraz chwila muzycznego oddechu, ale później pomówimy o siatkówce. Oczywiście wyniki siatkarskich parkietów podamy po godzinie 18, natomiast trochę z niepokojem, trochę z oczekiwaniem dużym czekamy już na start Ligi Siatkówki Kobiet, czyli ekstraklasy żeńskiej. No i o tym będziemy rozmawiać, bo będziemy mieć od tego sezonu dwie wielkopolskie drużyny. Enea PTPS Piła, a także Energę MKS Kalisz. Dipinto di blu, felice di stare lassù.
siatkarska ekipa Enei PTPS Piła już nie będzie jedynakiem wielkopolskim w lidze siatkówki kobiet, bo dołączyła trochę szczęśliwym trafem ekipa Energii MKS-u Kalisz. Na chwilę już po prezentacji, piąte miejsce w poprzednim sezonie, tym sezonie jubileuszowym 25-lecia istnienia klubu, jak do 26 roku działalności przygotowany jest cały klub, prezes Radosław Ciemięga.
Przygotowani jesteśmy organizacyjnie, wszystko gra. Natomiast sportowo to zweryfikuję za 2-3 tygodnie już liga, pierwsze mecze. Na razie jesteśmy na etapie rozgrywania spotkań towarzyskich. Jesteśmy po meczu towarzyskim w nowej, pięknej hali w Ryczywole. Tam graliśmy z mistrzem Niemiec Schwerinem, wygraliśmy 3-2. Jesteśmy po turnieju w Bobolicach, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce. Widać potencjał w tym zespole. Trochę szczęścia potrzebujemy, bo na razie z tym szczęściem jest różnie, mimo że jeszcze sezon nie wystartował, a już dla nas niemiła, dla zawodniczki miła niespodzianka. Myślę tutaj o Natalii Sroce, która spodziewa się dziecka i będzie na urlopie macierzyńskim.
Ale też zapytam o inną rzecz a propos personaliów. To był taki świadomy zabieg, żeby w składzie drużyny tej, która zajęła moim zdaniem bardzo dobre piąte miejsce w poprzednim sezonie RSK, dokonać rewolucji. No bo zaczęło się od sztabu szkoleniowego, przyszedł trener Guillermo Hernandez, no i wiele nowych zawodniczek, choć też są spektakularne powroty o Natalii Sroce, pan prezes wspomniał, ale także Klaudii Kaczorowskiej na przykład. Skąd ta rewolucja kadrowa?
Po części jest to świadome, po części, jak to bywa, życie wymusiło pewne rozwiązania. Świadoma była zmiana trenera. Kończył się kontrakt trenera Pasińskiego, półtora roczny. Z zatrudnieniem akurat tego szkoleniowca to nie ukrywam, że bardzo namawiał mnie menadżer, bo ja jakoś nie miałem do tej pory przekonania co do trenerów zagranicznych. Oczywiście zawsze pracę trenera weryfikuje wynik, ale póki co jestem super zadowolony i co najważniejsze, zawodniczki są zadowolone z pracy z nowym szkoleniowcem.
Jeśli chodzi o region pilski, to absolutnie, nawet patrząc na zakończone sezony, czy to w innych grach zespołowych, czy w ligach żużlowych, pozostajecie absolutnie wizytówką sportową numer jeden tego regionu. To musi się przełożyć także na, nie wiem, może większe zaangażowanie w pomoc dla klubu. Pewnie tego oczekujecie, żeby nie zostać pozostawieni sami sobie.
Panie redaktorze, to pan wie, ja wiem jeszcze może 2-3 osoby, że jesteśmy taką wizytówką. Właściwie ostatnim klubem na poziomie centralnym w Pile po nieudanym sezonie żużlowców. Nie zdają sobie sprawy chyba z tego decydenci. Póki co walczymy, chcemy, żeby ta siatkówka w Pile była w Wielkopolsce, żeby były derby z Kaliszem, tak jak kiedyś. Zobaczymy.
Pilska siatkówka od zawsze ma bardzo wiernych kibiców. Jednym z nich bez wątpienia jest poseł Grzegorz Piechowiak. Panie pośle, bo pan tej drużynie towarzyszy od wielu, wielu lat, jeszcze od tych najsłynniejszych czasów występów, na przykład w siatkarskiej lidze mistrzyń.
No tak, zaczynałem kibicować jeszcze w tych czasach, kiedy zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski z Augusto Kalisz na innej hali. Takie emocje, których się nie zapomina, i potem postanowiłem, z racji tej, że miałem jakieś możliwości większe jako poseł, wspomóc ten sport, a ponieważ człowiek jest kibicem w ogóle sportu, więc każda tego typu działalność sportowa w Pile, jak wiemy, mamy dwie dyscypliny takie, na której uczęszcza bardzo wiele osób, siatkówkę, jak i żużel. I takie tradycje 25 lat, więc trzeba to pielęgnować, żebyśmy próbowali osiągnąć podobne sukcesy jak w tamtych latach.
Ciekawy dosyć projekt chyba tu się rodzi.
Znaczy ciekawy, bo generalnie trzeba zauważyć, że wymieniliśmy prawie cały skład.
Rewolucja.
Tak? Rewolucja całkowita i też na początku takie obawy, co z tego będzie, ale pierwszy mecz w Ryczywole ze Schwerinem pokazał, że z tej mąki chleb może być całkiem niezły. Widać, że z meczu na mecz coraz większe zgranie zespołu. Jeszcze dojechała Azerka, więc jestem pełen optymizmu i ja bym sobie życzył walkę o play-offy w tym roku.
A na Mistrzostwo Polski kibice w Pile trochę będą musieli poczekać, bo to jednak ładnych parę lat już minęło od tego seryjnego zdobywania czterokrotnej mistrzyni Polski.
Minęło, ale myślę, że to jest taka sinusoida trochę i liczę na to, że w końcu przyjdą też czasy takie, że będziemy bić się o medale.
Radio Poznań pod siatką.
Beniaminek Ligi Siatkówki Kobiet, Energia MKS Kalisz, trener Mariusz Wiktorowicz. Panie trenerze, wciąż kompletowanie składu?
Tak, jak najbardziej. No, cieszymy się na pewno, że będziemy grali w najwyższej klasie rozgrywkowej. Skład mieliśmy kompletny, 13 zawodniczek zostało zakontraktowanych na pierwszą ligę, no ale informacja, która nas ucieszyła, że zagramy w Ekstraklasie, no powoduje to, że potrzebujemy zmian, potrzebujemy troszeczkę ten skład przemeblować, wzmocnić, uzupełnić na poszczególnych pozycjach. No i takie starania teraz się odbywają. Chcieliśmy poobserwować pierwsze sparingi gry kontrolne, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy po pierwszym turnieju w Goleniowie. Wszystkie te sparingi są zespołami z Ekstraklasy. No i już podjęliśmy decyzję, że na trzech pozycjach chcemy dokonać wzmocnień. Będzie to pozycja atakującej, środkowej i rozgrywającej. W takim wypadku też część dziewczyn ma teraz inne plany w tym momencie. Mają szansę grania w pierwszej lidze, tak jak zakładaliśmy w innych klubach. Pomogliśmy szybko znaleźć rozwiązanie, więc płynnie przechodzą do zespołów pierwszoligowych. Mam nadzieję, nawet jestem przekonany, że będą dobrym wzmocnieniem w tych zespołach. Mają szansę grać w pierwszej lidze, zdobywać doświadczenie na boisku i to jest chyba ważne też w tym wieku dla tych dziewczyn. No a my chcemy sprawdzić środkową z Ukrainy, a od poniedziałku i wtorku przyszłego tygodnia właśnie będzie rozgrywająca i atakująca na testach.
Panie trenerze, pan jest szkoleniowcem, który nie boi się wyzwań, ale czy takim wyzwaniem właśnie było ta nagła zmiana planu? Bo to trzeba chyba troszeczkę przeprofilować także treningi, jeśli chodzi o przygotowania do pierwszej ligi, a do LSK.
Dla nas to jest w tym momencie właśnie duże wyzwanie. Plan został trochę zmodyfikowany, bo już mieliśmy startować 29 września. Z jednej strony dobrze, że ten czas trochę nam się wydłużył w tym okresie przygotowawczym teraz do Ekstraklasy, bo liga dopiero startuje 3 listopada. W tym momencie, gdzie jesteśmy właśnie w trakcie zmian, przebudowy, tak na dobrą sprawę ten zespół się cały czas tworzy.
Wiadomo, że tutaj rozmawiamy także w hali sportowej, gdzie często bywają też dźwiękowe próby. Pan pewnie też ma takie troszkę skoki ciśnienia, ale czasami pan już wybiega myślami w przyszłość do tego pierwszego meczu 3 listopada w Stalu Profem Bielsko-Biała u siebie.
Jeszcze tak bardzo nie wybiegam, ale już właśnie takie pytania się pojawiają, że to taka też fajna historia, ta, która zatoczyła koło. Gramy 3 listopada z zespołem z Bielska. W Bielsku bardzo długo pracowałem, bardzo miłe wspomnienia, piękne sukcesy. Fajna anegdotka jest też taka, że 2007 rok pracowałem w Bielsku z trenerem Krebokiem, a w Kaliszu pracował Igor Pilożny, który zdobył brązowy medal. W BKS wtedy zdobył 4 miejsce. No i w kolejnym sezonie trener Pilożny przeszedł do Bielska, z którym pracowałem 2 lata. A teraz ja jestem trenerem w Kaliszu i pierwsze spotkanie właśnie z zespołem z Bielska. Także taka króciutka anegdotka. When is knocking on your door, everything you love just disappears, and when you feel that everything is lost, you need to know there's no life without tears. Trying to ask you how.
Ekstraklasie żeńskiej koszykówki. Mecze w Ostrowie. Ostrowia na 4 minuty i 20 sekund przed końcem drugiej kwarty przegrywa z koszykarkami Arki Gdynia 17 do 30. Ten tydzień był prawdziwym wysypem wielkich sportowych gwiazd, które gościły w naszym regionie. O znakomitych lekkoatletach, którzy byli na konferencji w Chociczy Wielkiej koło września już mówiliśmy, ale to nie były jedyne gwiazdy sportu właśnie u nas.
Bo już za kilka minut posłuchamy rozmowy z Mariuszem Czerkowskim, który odwiedził poznańskie lodowisko na Chwiałce, ale wcześniej spotkamy się także z inną mistrzynią i to w dodatku mistrzynią olimpijską. Otylia Jędrzejczak w piątek odwiedziła Międzynarodowe Targi Poznańskie, by poprowadzić wyjątkową lekcję wychowania fizycznego.
Zdecydowaliśmy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, że właśnie rozpoczniemy te targi Sport Expo lekcją z mistrzyniami. 6 wspaniałych mistrzyń, mistrzyń nad mistrzyniami w swoich dyscyplinach sportu, które będą motywowały dzieci do aktywności fizycznej. Młode kobiety, młode dziewczynki, które dopiero obierają swoją drogę życia. Chcemy im pokazać, że poprzez sport, poprzez cechy wychodzące ze sportu mogą osiągać swoje cele i marzenia. Jestem świadoma tego, że część z nich uczęszcza na lekcje wychowania fizycznego, nie uprawiając sportu. Ale właśnie lekcja wychowania fizycznego, która bardzo często jest bagatelizowana, mówiona, że po co, że tak naprawdę jest to tylko aktywność, ma najwięcej cech przenoszonych na życie. Umiejętność tworzenia drużyny, wybierania lidera, szacunek dla drugiego człowieka, dążenie do celu, wyznaczanie sobie celu, to są cechy, które przydadzą się potem w życiu.
Mówi pani o tym, że coraz więcej młodych dziewczyn rezygnuje z lekcji wychowania fizycznego. Pani zdaniem, dlaczego tak się dzieje?
Oczywiście, są tematy typu kobiece sprawy, typu makijaż i tak dalej, ale są też bardzo często argumenty. Lekcja jest nudna, więc my chcemy pokazać im inną lekcję wychowania fizycznego. My właśnie stworzyliśmy program na tak zwanych taśmach. Każda ze szkół biorąca udział w projekcie otrzymuje taśmy HMS, których będą mogły potem ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego.
Wspomniała pani, lekcje są nudne, lekcje bywają nudne. To jest wina poniekąd też nauczycieli, którzy często, szczególnie w tych klasach 1-3 szkół podstawowych, no to są nauczyciele z reguły tacy ogólnorozwojowi, niewykształceni kierunkowo właśnie po AWF-ie. To może też być ich wina?
Pan, co to jest częściowo wina i rodziców, i nauczyciela. Po pierwsze, pierwszą aktywność fizyczną w młodym człowieku uruchamia rodzic. Więc rodzic, jeżeli aktywnie spędza czas i pokazuje dziecku, że możemy wyjść na spacer, pobawić się w piłkę, od najmłodszego, ja mam 18-miesięczną córkę, która ze mną wychodzi i gra, odbijamy piłkę i wykorzystujemy każdy wolny czas na aktywność fizyczną w jej formie wiekowej. Natomiast im starszy, jeżeli widzi przykład od rodzica, to jest pierwszy przykład. Drugim przykładem jest na pewno nauczyciel, który jeżeli jest kreatywny, to dzieci też się stają kreatywne, ale stanę w obronie nauczycieli. Jeżeli nauczyciel widzi, że dzieciom się nie chce, to jemu też się w pewnym momencie odechciewa, bo ile razy można mówić, żeby aktywizować dzieci do tego, żeby coś robiły. Więc myślę, że koło jest zamknięte i my to koło chcemy uruchomić. Dlatego chcemy nadać mu bieg, dlatego że stworzyliśmy lekcję, którą przekazujemy do każdej ze szkół, która potem bierze udział w projekcie. Przekazujemy do tej szkół, za każdej ze szkół taśmy. Więc nawet jeżeli oni nie mają do dyspozycji hali, ale tylko korytarz, bo tak też się zdarza w szkołach, to te dziewczyny mogą te taśmy wziąć, mogą poćwiczyć, mogą wejść, każda ma dostęp do internetu, więc mogą wejść, popatrzeć na ćwiczenia, które my wrzucamy, ale jednocześnie też mogą uruchomić swoją kreatywność i wymyślić kolejne ćwiczenia. Będziemy robić konkursy, żeby je zmotywować, żeby raz w miesiącu te ćwiczenia realizowały. Więc co jest dla mnie niezwykle istotne, lekcja mistrzyni w szkołach ma im pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych, że one poprzez cechy wychodzące ze sportu są w stanie w życiu osiągnąć wszystko, ale te cechy uczą wygrywać i przegrywać, bo na to w życiu się też napotykamy.
Patrzy się na te 500 młodych twarzy, które tutaj ćwiczy, to chyba jednak gdzieś nutkę optymizmu zaszczepia.
Ja powiem panu, że to jest nasze trzecie miasto na drodze w roku 2018 i dla nas to jest bardzo duża nutka zaszczepienia. Ja uważam, że właśnie forma pokazania im tej aktywności fizycznej, tutaj wszystkie mistrzynie chodzą, ćwiczą z nimi, są nauczyciele, którzy ćwiczą, więc to jest pierwszy przykład. Pani nauczycielka z nami ćwiczy, dlaczego my mamy nie ćwiczyć? Więc i ta forma spotkania z mistrzyniami jest bardzo dobrym elementem motywacji do tego na przyszłość. Z Grębocina i z Sosnowca mamy już feedback, w którym mamy oczywiste, realne liczby, że dziewczyny zmożyły udział w lekcji wychowania fizycznego, że one chcą, że one szukają alternatywy dla siebie. Jak koledzy grają w piłkę, biorą taśmy i ćwiczą. Realnie robią to dla siebie, bo o nie chodzi.
W sportowym rytmie. Czerkaski Cup w Poznaniu to turniej i pokazowy trening dla młodych zawodników, który poprowadził Mariusz Czerkawski.
Najważniejsze, że są, że chcą, że starają się i mają do tego pasję i oczywiście chęci, bo to jest najważniejsze. Ja w ogóle się cieszę, że w Poznaniu hokej zaczyna gdzieś tam żyć. Może nie tak jak inne dyscypliny oczywiście, ale hokej na lodzie to jest piękna dyscyplina, najszybsza gra zespołowa na świecie. Cieszę się, że jest tu kilku pasjonatów, którzy potrafią pociągnąć, poprowadzić, dbać o to, żeby te dzieciaki mogły tutaj przychodzić, także no, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej właśnie w Poznaniu.
Drużyna poznańskich Koziołków.
Gracjan Młynarski, mam lat 8.
Konrad Zawor, mam lat 9.
Adam Demski, 9 lat.
Marcel Jankowiak, 8 lat.
Całkiem dobrze nam poszło. Wygraliśmy 2 mecze, 1 zremisowaliśmy w grupie i 1 przegraliśmy.
Ale będziemy jeszcze kontynuować turniej, bo jeszcze się nie skończył i będziemy wywalczyć o zwycięstwo.
Co jest najtrudniejsze w hokeju na lodzie?
Jeżdżenie i atakowanie.
Strzelanie bramek.
No, szczególnie okiwanie dobrych zawodników i strzelanie bramek.
Strzelanie bramek i zabraniu przeciwnikowi krążek.
Co się wam najbardziej podoba w hokeju na lodzie?
Strzelanie bramek.
Wygrywanie meczów i strzelanie bramek.
Strzelanie bramek i wyrwaniu zawodnikowi krążka.
Leon mam na imię, a dlatego gram w hokeja, bo chciałem się zapisać na łyżwę, ale mój kuzyn chodził na hokeja, więc się też zapisałem. Mój kuzyn już nie chodzi na to, ale ja nadal chodzę.
A to jest o tyle trudniejsze, że nie tylko się jeździ na łyżwach, ale trzeba jeszcze...
tym kijem wycelować w ten krążek, to jest coś trudne.
Jeszcze najlepiej nie patrząc na krążek.
No, żeby w nikogo nie wjechać też czasami.
Człowiek, który w pamiętnym meczu w 1976 roku zatrzymał Związek Radziecki, Andrzej Tkacz, były znakomity hokeista, reprezentant Polski. No nie da się ukryć w tej trochę mizerii polskiego hokeja. Każdy dzieciak jeżdżący na łyżwach z kijem musi pana oko cieszyć.
No na pewno. I tym bardziej, że ta nasza impreza, ten Czerkaski Cup, to się rozrasta co roku, jest więcej chętnych drużyn się zgłasza. Mamy już 3 turnieje kwalifikacyjne, około 26-28 drużyn. Po 3 wchodzą do finału na Narodowy w Warszawie.
Co ciekawe, Andrzej Tkacz w swojej hokejowej biografii ma też wątek poznański, bo w meczu Polska NRD na Bogdance w Poznaniu pan grał.
Akurat na otwarcie lodowiska z drużyną NRD jakieś wspomnienia są.
Trochę to raczkuje w Poznaniu, odbudowuje się od kilku lat niemal od zera, ale dobrze, że też ten kolejny ośrodek jest.
Tak, i przede wszystkim ważne, że jest młodzież i te dzieci, te maluchy no, dzisiaj prawdopodobnie zajmą 5. miejsce, a to już na 10 drużyn, to już jest w stawce tak w środku, przyzwoite miejsce. Tym bardziej jeszcze Poznań ma już też drużynę juniorów swoją, idą pierwszą ligę, także że pomału trzeba cierpliwości. Piłkę można szybciej, jak się ma pieniądze, można kupić drużynę, a jak zbudować, to jednak też troszeczkę szybciej się zbuduje jak hokej. To trwa.
O poznańskim hokeju na lodzie jutro w sportowej arenie Radia Poznań po 22.10 zapraszamy w imieniu Grzegorza Hałasika. Najnowsza informacja z koszykarskiego parkietu w Ostrowie. Ostrowia przegrywa z koszykarkami Arki Gdynia na pół minuty przed końcem drugiej kwarty 27-39. A w naszej audycji już za 2 minutki o tym, że akademicki Gaudeamus Igitur może brzmieć także sportowo i turystycznie. początek października to zwykle okres pięknych uroczystości inaugurujących kolejny rok akademicki, także w uczelniach związanych ze sportem i turystyką. Nie inaczej było w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Tam przewodniczącym konwentu tej uczelni i kierownikiem Katedry Turystyki i Rekreacji jest pan dr Lech Drożdżyński, człowiek doskonale znany w sporcie. Sporo pasji trzeba, by być studentem, jednocześnie też wykładowcą w takiej uczelni, prawda?
Tak, to prawda. Jako że turystyka i sport funkcjonują rozdzielnie, ale bardzo wiele ich łączy. Jako że w turystyce jest turystyka kwalifikowana, czyli to, gdzie należy potrafić przykładowo płynąć kajakiem, jeździć rowerem, jeździć konno, czy też wspinać się w górach. Natomiast rozdzielnie jest to, że my edukujemy w zakresie kształcenia praktycznego. To znaczy nasi studenci i ta uczelnia produkuje bezrobotnych. Stąd też mamy duże zainteresowania obszarem turystyki i jej zagospodarowania, jak i też obszarem hotelarstwa i gastronomii. U nas de facto 3/4 studentów i czwartego roku wyjeżdżają na praktyki zagraniczne. Jest to obszar Grecji Wyspowej, jest to Hiszpania i protektorat hiszpański, jest to Francja, ale także Irlandia, Anglia oraz Stany Zjednoczone, a od tego roku także po pewnym czasie Ameryka Południowa. Ja obecnie także wróciłem z Rio, byłem w Brazylii, byłem w Argentynie i już widzę pewne zainteresowanie studentów z tego tytułu, że również i na tamtym kierunku można po prostu zdobywać nie tylko wiedzę, ale umiejętności praktyczne, jako że szkoła uczy w języku portugalskim, języku hiszpańskim, angielskim, francuskim i włoskim. Stąd też jest pewna łatwość studentów w tym zakresie. Chciałbym także dopowiedzieć, że bardzo wiele czynimy w obszarze sportu, jako że nasi studenci także w wielu przypadkach wchodzą w skład sportowych spółek akcyjnych, gdzie są menedżerami, gdzie są dyrektorami biur, gdzie są osobami, które potrafią marketingowo w zakresie marketingu mix czy marketingu generalnego prowadzić działalność klubu sportowego.
Powiedział pan o tych wizytach studyjnych i w Brazylii, i w Argentynie. To jest takie też jednoznaczne dosyć skojarzenie. Wielkie imprezy piłkarskie, także Igrzyska Olimpijskie Rio 2016. Teraz mamy Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Buenos Aires, czyli w Argentynie. I pojawia się coś też takiego jak turystyka związana ze sportem. Chociażby w naszym przypadku efekt Euro 2012 wciąż znakomicie pracujący dla Poznania, dla Wielkopolski. Tutaj też wasi studenci zapoznają się przyszłością w takim kierunku.
Prowadzimy specjalność fanoturystyki, a więc kiedy studenci obsługują bądź też wyjeżdżają na przykład na Hungaroring. Byłem jesienią w Japonii i widzę przygotowania Japonii do igrzysk w 2020 roku, a studenci w naszej szkole interesują się bardzo nie tylko igrzyskami, ale również językiem japońskim. Stąd też będziemy mieli pomału menadżerów w zakresie języka właśnie tego japońskiego, także języka migowego.
Tak, słuchając inauguracyjnego wykładu rektora Romana Dawida Taubera, ale także w wielu wypowiedziach pracowników naukowych uczelni, także pana wielokrotnie słyszałem, że ta uczelnia też ma stwarzać swego rodzaju klimat, który jest ważny właśnie w sporcie i turystyce, że tu nie wolno być sztucznym, że tu, mówiąc zwyczajnie, trzeba lubić ludzi. Uczycie tego.
Dokładnie tak. Socjologia sportu, socjologia ekonomiki w tym obszarze jest dla nas bardzo bliska z tego tytułu, że uczymy odpowiedniego, że tak powiem, akceptowania różnych środowisk w obszarze sportu i turystyki. Stąd też naszych studentów jest coraz więcej, nie tylko na szlakach turystycznych, ale na imprezach organizowanych na przykład w Poznaniu na Malcie, na Pucharze Świata, na Mistrzostwach Świata i tak dalej, gdzie nasi studenci już tam się pokazują gremialnie. Także wchodzimy w imprezy, które będą promowały nie tylko region Wielkopolski, ale w ogóle Polskę na tak zwanych spotkaniach, inwentach międzynarodowych.
Never let me go.
8 minut, godzina 18 na antenie Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Po inauguracji sportowo, także turystycznego roku akademickiego, tym razem zajmiemy się przez kilka minut szachami. Tydzień temu w Batumi zakończyła się 43. Olimpiada Szachowa. Znakomicie podczas tej imprezy spisała się męska reprezentacja Polski, która w gronie 185 drużyn wywalczyła czwartą lokatę. Nasz reporter Wojciech Bernard o sukcesie naszego zespołu oraz o wielkopolskich akcentach w Gruzji rozmawiał z wiceprezesem Polskiego Związku Szachowego pochodzącym z Trzcianki, panem Maciejem Cebulskim.
To najlepszy wynik na olimpiadzie w czasach powojennych, bowiem w 1939 roku zdobyliśmy srebrny medal. Okazało się, że Polska wygrywa z potęgami świata. Wygraliśmy przede wszystkim z Rosją i Stanami Zjednoczonymi, co tak naprawdę na olimpiadzie się nam wcześniej nigdy nie zdarzyło. Także jak najbardziej wynik bardzo cieszy, chociaż te czwarte miejsce dla sportowców jest najgorsze niestety. Jest to pierwsze miejsce poza podium i jest taki niedosyt, że prowadziliśmy bardzo długo na kilka rund przed końcem. Byliśmy faworytem już w turnieju. Tak naprawdę byliśmy sklasyfikowani przed turniejem na 11 miejscu, skończyliśmy na 4, ale graliśmy z całą czołówką, czyli od 1 do 8 miejsca ze wszystkimi graliśmy, także możemy powiedzieć, że byliśmy drużyną jedyną na olimpiadzie, która zagrała z całą czołówką. Niedosyt jest tym bardziej taki, że oczywiście pierwsze miejsce zajęły Chiny, które z nami wygrały, ale drugie i trzecie miejsce zajęły Stany Zjednoczone i Rosja, z którymi wygraliśmy, dlatego tym bardziej ten niedosyt pozostaje.
Przypomnijmy, kto uczestniczył w reprezentacji Polski w tej męskiej kadrze.
Pierwsza dwójka są to nasi zawodnicy z top 20 świata, czyli Jan Krzysztof Duda oraz Radosław Wojtaszek. Jest jeszcze Kasper Piorun oczywiście, który też wcześniej był na olimpiadzie. Kolejna dwójka są to debiutanci na olimpiadach szachowych. Nasz wielkopolski Jacek Tomczak oraz Kamil Dragun. No Jacek wypadł niesamowicie. Po olimpiadzie powiedział, że akurat trafił z formą idealnie. Świetny wynik, no przede wszystkim przekonuje wygrana z byłym mistrzem świata Kramnikiem, także dowód wystarczający, żeby powiedzieć, że Jacek był naprawdę w szczycie formy.
Szukamy tych wielkopolskich akcentów. Na swój sposób możemy też taki drobny znaleźć w reprezentacji kobiet.
Jak najbardziej tak. Klaudia Kulon, arcymistrzyni Klaudia Kulon, która mieszka w Poznaniu, także jak najbardziej myślę, że z Poznaniem będzie związana na długo. Zawsze świetnie gra na olimpiadzie, to prawda teraz kadrze kobiet poszło nieco słabiej niż ostatnio, bo ostatnio też warto wspomnieć, że nasze panie zdobyły srebrny medal na olimpiadzie szachowej. W Polsce szachy są naprawdę na bardzo dobrym poziomie, a to, że nasza drużyna zarówno pań, jak i panów jest bardzo młoda, daje nadzieję na sukcesy w kolejnych latach.
Pochwalmy się nie tylko sukcesami sportowymi, ale także organizacyjnymi. Nowy zarząd Polskiego Związku Szachowego, także z wielkopolskimi akcentami.
Mamy dwa wielkopolskie akcenty. Ja w randze wiceprezesa, ale również jest to Paweł Dudziński, który zajmuje się wydawnictwami i historią. Zarząd Polskiego Związku Szachowego również jest, można powiedzieć, na swój sposób historyczny, dlatego że mamy pierwszy raz w historii arcymistrza jako prezesa Polskiego Związku Szachowego. Jest to arcymistrz Radosław Jedynak. Ale też myślę, że jeżeli chodzi o wiek zarządu, jest to też najmłodsza ekipa w historii, więc zobaczymy, mamy nadzieję, że ta świeżość pobudzi polskie szachy.
Trzymamy kciuki za znakomitych polskich szachistów i szachistki. Informacja z Ostrowa Wielkopolskiego. Mecz Ekstraklasy koszykarek. Po dwóch kwartach Ostrowia przegrywa z koszykarkami Gdańskiej Arki 27-42. A my w tej pierwszej godzinie spotkania z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań jeszcze zajmiemy się nieco inną dyscypliną sportu, o której nie mówimy za często w naszych audycjach. Chodzi o Nordic Walking, a to przecież coraz bardziej popularna dyscyplina sportu. Nie tylko zwykłe przechadzki z kijami starszych ludzi. Nasz reporter Grzegorz Hałasik w sobotę wybrał się do Szreniawy, gdzie odbyły się finałowe zawody Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego to ciekawy cykl imprez w Nordic Walking, obejmujący rywalizację w czterech gminach, które znajdują się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pan Wojciech Olszewski jest pomysłodawcą tego całego cyklu.
Tutaj w parku powstały ścieżki do uprawiania trzech dyscyplin, między innymi Nordic Walking, biegów i nart biegowych. To zostało ładnie oznakowane w parku, powstały mapki. No i stwierdziłem, że brakowało jedynie imprezy jakiejś sportowej, która by z wykorzystaniem tych tras powstała.
W czołówce biegu kobiet pani Agnieszka Mielencka z Gąsawy.
No wspaniale się szło, ale to jest jedna z najbardziej wymagających, dla mnie przynajmniej.
Górki, tak.
Tak, ale nawierzchnia wspaniała. Piasek, sypki piasek. No technika Nordic Walking jest tu najważniejsza. Kije wtedy pomagają. Im jest twardziej czy asfalt, no to wtedy kije mają mniejszy udział. W tym momencie jak się odpychamy, efektywnie jest na pewno
Szybciej.
Pani Agnieszko, skąd to pani Nordic Walking się wzięło?
Z przypadku. Piękne tereny wokół mnie i po prostu zaczęłam spędzać czas na powietrzu. Tak, przypadek, tak jak większość pewnie.
No i teraz co zawody? Pani przyjeżdża i startuje i wygrywa.
No, pomaga to, że mam tutaj rodzinę, więc łatwiej mi tutaj dotrzeć, więc jestem jakby tak rodzinnie tutaj, więc korzystam z tego. Jeszcze dwa ważne starty i potem odpoczynek.
Jakie starty?
W kole, w biegu warciańskim, oczywiście kije. I w Trzemesznie.
Pan Sebastian Rajewski z Piły, najlepszy w finałowych zawodach Nordic Walking Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Drugi raz tutaj idę, drugi raz wychodzi na to, że wygrywam. Bardzo fajna trasa, no rewelacyjny cykl w ogóle. W tej chwili 3 wygrałem, bo pewnie w jednej nie startowałem, czyli w końcowej klasyfikacji nie będę liczony. Szkoda, ale co tam.
Ale generalnie widać, że jest pan człowiekiem tutaj zaprawionym w chodzeniu z kijami. To nie są zwykłe spacerki.
No reprezentuję grupę Idma Racing Team z Musiny. No to zobowiązuję już, żeby jakiś czas osiągać, tak? Wzięło się z tego, że żona zaczęła chodzić, trochę się o nią bałem. No i w ten sposób zacząłem z nią chodzić po lasach. Pojechałem na zawody pierwsze, drugie, trzecie. Coś tam zaczęło przynosić efekty. Gadałem z kolegą, który skończył AWF, zaczął mi pisać treningi i to tak malutko idzie.
A żona jest na trasie? Czekamy na żonę?
Żona dzisiaj sędziuje.
Stało się to Nordic Walking takim waszym sposobem już na spędzanie wolnego czasu na sportowo?
Tak. Jest to fajne zajęcie. Bardzo namawiam ludzi. To nie jest sport, który kojarzy się z starszymi ludźmi. Naprawdę kalorie, jakie się tu spala i wysiłek jest troszkę większy niż przy bieganiu. Polecam bardzo. Praca z ręki, kijek, noga, to jest odciążenie stawów i w ogóle jeżeli ktoś ma już jakieś starsze tam reumatyczne sprawy, no to jest rewelacja.